Drodzy, dzisiaj pójdziemy dalej trochę w naszym rozważaniu Ewangelii Jana. Przeczytamy fragment, drugi rozdział od 13 wiersza do 25, ale będziemy zajmować się tekstem od 18 wiersza do 25, bo jak pamiętacie, na poprzednim moim kazaniu na temat Ewangelii Jana skończyliśmy na wierszu 17. Także twórzmy nasze Biblię, przeczytajmy drugi rozdział od 13 wiersza do 25. A gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. A skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami, wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im: zbójcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i pomóż mi wyjaśniać. Amen. Tak więc wracamy do sytuacji, gdy Pan Jezus wraz z rodziną i apostołami udał się do Jerozolimy na święto Paschy. Wiemy, że zaczyna się Jego publiczna służba. Gdy przyszedł do świątyni, czytaliśmy, że zastał tam na dziedzińcu pogan wielki bazar. Handlowano zwierzętami ofiarnymi i wymieniano walutę u wekslarzy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są nasze kantory. W ten sposób z miejsca, gdzie poganie powinni znaleźć Boga, gdzie Bóg Jahwe powinien być obdarzony należytą czcią, niestety uczyniono targowisko. Reakcja Pana Jezusa na to, co tam się działo, była bardzo ostra. Mówiliśmy o tym więcej ostatnim razem. Ukręcił bicz ze sznurków, które leżały na placu, i tym biczem zaczął rozpędzać straganiarzy i wekslarzy. Dążył do tego, by oczyścić to miejsce, by ci, którzy szukają Boga i chcą mieć z Nim społeczność, mogli Go znaleźć. I ostatnio powiedzieliśmy sobie, dlaczego Pan Jezus tak uczynił. Nie podobało Mu się, że ludzie źli, skorumpowani, chciwi, notabene ludzie religijni, ci, którzy właściwie powinni być chyba najbardziej oddani Bogu, jednak blokowali dostęp do Boga i przedstawiali fałszywy obraz Pana Boga. Pan Jezus był zagniewany i oburzony, że z domu Jego Ojca, z Jego domu, który miał być domem modlitwy, uczyniono targowisko. Później On mówi nawet jaskinie zbójców. Powiedzieliśmy sobie, że nie możemy pozwolić, to ostatnim razem mówiliśmy, by Kościół stał się takim zaśmieconym bezbożnością miejscem. Mówiliśmy o tym, czy może Kościół być takim miejscem. Wiemy, że może. Nie będziemy wdawać się w szczegóły, bo ostatnim razem sporo o tym mówiliśmy. Ale nie możemy pozwolić na to, by ludzie nie mogli w Kościele znaleźć Boga, Ewangelii i zbawienia. Powiedzieliśmy sobie o tym, że Bóg nie zgadza się na grzech w swojej świątyni. Nie zgadza się na grzech w swoim Kościele i w życiu chrześcijan. Maciek dzisiaj przy okazji Wieczerzy Pańskiej mówił trochę o tym, że jeśli ktoś jest wierzący i jednak decyduje się grzeszyć, to też Bóg bezczynnie nie będzie się temu przyglądał, ale ma narzędzia, żeby skarcić takiego chrześcijanina, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc nieraz zdarzy się, że Pan Jezus powywraca jeszcze jakieś stoły, by oczyścić swoją świątynię. Dzisiaj natomiast idziemy troszkę dalej i przyjrzymy się reakcji Pana Jezusa na sprzeciw Żydów, na Jego działania. Po tym wszystkim, gdy wygonił z dziedzińca pogan i popsuł interes Żydom, którzy wynajmowali tam miejsce i robili sobie biznes w świątyni, oni przychodzą do Niego i pytają się, jakim prawem to czynisz lub pokaż nam, że masz prawo to czynić. Myślą w taki sposób, za kogo ty się uważasz? Kim myślisz, że jesteś? Wchodzisz tu jak do siebie i robisz to całe zamieszanie. Pamiętajcie, że Jezus nie był w tej Radzie Sanhedrynu. On nie zarządzał tam świątynią. Właściwie do tego momentu to prawie był nieznany. Może ktoś słyszał już o nim, prawda? Ale on nie był z tego establishmentu. To więc on nie mógł tam tak sobie wejść i robić takich porządków. I teraz oni mają do niego pretensje. Pokaż nam znak, pokaż, że możesz to robić. Pokaż nam, dlaczego przyszedłeś tutaj i wywracasz te stoły. Domagają się od niego jakiegoś znaku, przez który potwierdziłby, że może zaprowadzić porządki w świątyni jerozolimskiej. Oczywiście nie wierzą, że jest Synem Bożym, a świątynia jest domem jego ojca. Oni uważają, że ta świątynia do kogo należy? Do nich. To jest ich własność. Oni mają prawo decydować bez ograniczeń, co tam się dzieje w tej świątyni. Ale wiemy, że Jezus miał prawo wypędzić tych wszystkich ludzi, bo świątynia jerozolimska, jak powiedział, była domem Jego Ojca. A że był Synem Bożym, to również był Jego dom. Miał prawo decydować o tym, jak ludzie oddają chwałę Bogu, bo był Panem świątyni. Podobnie Żydzi uważali, że narusza, mieli pretensje do Niego, gdy twierdzili, że naruszał szabat. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale czytamy o tym w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Jego uczniowie szli przez zboże w szabat i zrywali kłosy, jedząc je. Żydowscy przywódcy religijni uznali to za pracę, co było w szabat zakazane, i oskarżyli Jezusa i Jego uczniów o łamanie przykazań. I wtedy Jezus też powiedział, że Syn Człowieczy, czyli On, Jezus, jest Synem Człowieczym, jest Panem szabatu. Czyli On dał te przykazania i doskonale zna ich znaczenie, wiedząc, jak powinny być rozumiane i wypełniane. A tutaj mówi, że nie tylko jest Panem szabatu, ale jest również Panem świątyni. To miejsce należy do Niego. Oni myślą, że oni są właścicielami. On mówi, że ja, mój ojciec, jesteśmy właścicielami tego miejsca. W związku z tym, że oni chcą od Niego jakiegoś dowodu, że ma jakiekolwiek prawa do świątyni, to zobaczcie, co Jezus mówi w 19 wierszu. Jezus odpowiadając, rzekł im, zbójcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wydaje się, że musiała być to dla nich szokująca odpowiedź. Pewnie uważali, że On zbezcześcił ich świątynię. Mało tego, że zbezcześcił, to co teraz chce zrobić, żeby została zburzona? Pomyślcie sobie, jesteście tymi przywódcami religijnymi i wchodzi ktoś, kto jest zupełnie nieznany, robi tam zamieszanie, wywraca te wszystkie stoły, rozsypuje te pieniądze, wygania te zwierzęta, tych wszystkich ludzi, a teraz jeszcze mówi, że zburzy tą świątynię, albo że wy zburzcie tą świątynię. Łatwo było przekręcić te słowa. Mogli pomyśleć, że kim on jest? Terrorystą. Prawda? No dzisiaj jakbyśmy tak pomyśleli, to by pewnie pomyślano, że on jest terrorystą, może jakąś bombę tu chce podłożyć. Ale tak oni pomyśleli. Uważali, że on jest zagrożeniem dla tej świątyni. Jego słowa tak mocno nimi wstrząsnęły, że 3 lata później, gdy Jezus zostaje aresztowany, to jednym z oskarżeń jest, że wypowiadał się przeciwko świątyni. Oskarżyciele mówili, że słyszeli, jak mówił, to jest w Marka 14:58, ja zburzę tą świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. Zobaczcie, 3 lata i pamiętają to, co on powiedział. Jak musiało mocno to zapisać się w ich psychice. Później, gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to oskarżyciele krzyczeli w jego stronę, ty, który rozwalasz świątynię, a w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąp z krzyża. To jest Ewangelia Marka 15:29-30. To więc w 20 wierszu widać, że nie rozumieli jego odpowiedzi, co miał na myśli, mówiąc, że jest w stanie tą świątynię odbudować w ciągu 3 dni. Zobaczcie, 20 wiersz. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Jak teraz jeden człowiek miałby odbudować ją w 3 dni? 46 lat przecież. Herod budował ją. Jest to niemożliwe. Oni myślą, że chodzi o dosłowne zburzenie i odbudowanie murów świątyni, a Pan Jezus ma na myśli, że nadchodzi czas, kiedy Bóg ustanowi, kiedy Bóg ustanowi nowe miejsce, nowy sposób spotkania ze sobą. Odpowiedź Pana Jezusa odnosi się do przyszłości, do Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Apostoł Jan powiedział, że jak to mówił, miał na myśli świątynię swego ciała. Zobaczcie na 21 wiersz. Ale on mówił o świątyni ciała swego. W ten sposób widać również duchową ślepotę tych ludzi. Powinni się go zapytać, co ma na myśli, mówiąc, że odbuduje ją w 3 dni. Tymczasem oni używają jego wypowiedzi po co? By z niego kpić. Zobaczcie, by z niego się śmiać. I często tak się dzieje w Ewangelii, że ludzie duchowo ślepi nie rozumieją wypowiedzi Pana Jezusa. Często uważają je za głupie i zagadkowe, a jednocześnie nie są zainteresowani dociekaniem, co Jezus ma na myśli, gdy mówi w taki sposób. Również dzisiaj ma to miejsce. I wiele osób, które otwierają Biblię, zaraz ją zamykają, twierdząc, że jest trudna i nic z niej nie rozumieją. Przynajmniej na swojej drodze kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób takich spotkałem, jeśli mieli odwagę powiedzieć, że próbowali czytać Pismo Święte. Niestety z powodu swojej ignorancji i niewiary ludzie tacy giną na wieki, bo nie wierzą w Bożą prawdę i nie przyjmują ratunku, jaki Bóg zaoferował ludziom w Jezusie Chrystusie. Są tak bardzo skupieni na ciele i świecie materialnym, jak właśnie tutaj Żydzi, że zupełnie nie rozumieją duchowego znaczenia Bożego Słowa. Raczej są skłonni dawać Bogu wyzwania, czyli zadawać pytania w taki sposób, by dążyć do ośmieszenia Bożego Słowa, jak czynili to żydowscy przywódcy religijni wobec Pana Jezusa. 46 lat budowano tę świątynię. A ty co? 3 dni? Chcesz się odbudować? Kpią z Niego, śmieją się z Niego. Drodzy, jak my podejdziemy do słów Chrystusa? Czy przyjmiemy je jako prawdę objawioną i słowa żywota? Czy będziemy szukali sposobów, by ośmieszać Jego słowo i znaleźć argumenty dla naszej niewiary? Czy możemy tak zrobić? Oczywiście, wiele osób tak robi. Otwierają Biblię i mówią, zobacz, tu jest pomyłka, tam jest pomyłka, to się nie zgadza, tu głupia wypowiedź Pana Jezusa. Kolejna, ostatnio czytałem jakiś artykuł jakiegoś dziennikarza i mówi, że słowa Jezusa się nie wypełniły, bo mówił, że w ciągu jednego pokolenia powróci. I nie powrócił. I też właśnie kpił tam z słów Chrystusa. Wiemy, co zrobili Żydzi. Oni kpili z Niego, śmiali się z Niego. Ale co ty zrobisz? Co ja zrobię? Co my zrobimy? Czy słowa Jezusa posłużą nam do tego, żeby śmiać się z nich? Czy żeby uznać ją za prawdę objawioną, uwierzyć w nie? Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus jest na początku swojej służby, a już doskonale wie, na czym polega Jego misja, jaka jest przyszłość. On doskonale wie, że Żydzi, którzy teraz Mu się sprzeciwiają, za około 3 lata doprowadzą do Jego ukrzyżowania. Doskonale wie, dlaczego musi umrzeć, jakie jest znaczenie Jego śmierci. Wie również, że pokona śmierć i zmartwychwstanie, na co wskazują słowa, że odbuduje tą świątynię po 3 dniach. To wszystko dowodzi Jego boskości i tego, co chce nam pokazać apostoł Jan. Pamiętacie, co jest celem Ewangelii Jana? Po co Jan napisał swoją Ewangelię? Czytamy o tym w 20 rozdziale. 21 wiersz. To wszystko jest spisane, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyśmy wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Po to została spisana Ewangelia. Prawo Jezusa do świątyni, Jego żarliwość, by była świętym miejscem, Jego wypowiedzi, że jest to dom Jego Ojca, że po zburzeniu wzniesie tą świątynię w 3 dni, że wie o swojej śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu, że to się wydarzy, świadczy o Jego boskości. Jeśli chcemy mieć żywot wieczny, to musimy uwierzyć, że On jest Synem Bożym, jest Bogiem. On chciał, żeby apostołowie w to uwierzyli i żeby zrozumieli i w ten sposób przekonali się, że jest prawdziwie Zbawicielem świata. Jezus specjalnie wobec uczniów, bo przecież nie tylko Żydzi są tutaj odbiorcami tego, co On mówi, ale obok stoją uczniowie. Oni słuchają tego, co Jezus mówi, że zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. A później jest powiedziane w 22 wierszu, gdy więc został wzbudzony z martwych, Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Czyli On specjalnie wyprzedza pewne fakty, prawda? Żeby później uczniowie co mogli zrobić z tym? Żeby mogli sobie przypomnieć, żeby Duch Święty mógł im przypomnieć i żeby utwierdzili się w tym, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym i żeby wierząc w imię Jego mieli żywot wieczny. Ale przecież to więc Jezus w taki sposób działa, żeby budować ich wiarę. Ale Żydzi też to słyszeli. Ale zamiast powiązać zbudowanie nowej świątyni ze zmartwychwstaniem, woleli mówić, gdy zmartwychwstał. Pamiętacie, co mówili? Że Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Jego ciało. Tak? Oni też słyszeli tą wypowiedź. Zobaczcie, uczniowie słyszeli tą wypowiedź. Tak? I Żydzi też słyszeli tą wypowiedź. Ale gdy zmartwychwstał, to oni mówili, nie przypomnieli sobie, że zburzy tą świątynię i w 3 dni ją odbuduje, ale mówili, że przyszli uczniowie i ukradli Jego ciało. Teraz zajmijmy się tym, co dokładnie Jezus miał na myśli, gdy mówił o tym, że zburzy tą żydowską świątynię i w 3 dni, że jeśli oni zburzą tą żydowską świątynię, to w 3 dni ją odbuduje. To miał być dla nich właśnie ten znak, którego oni domagają się, żeby potwierdził swoje prawa do świątyni. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że on w ten sposób przypowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jak wiemy, Żydzi uważali świątynię za miejsce, gdzie można spotkać się z Bogiem, mieć z Nim społeczność i przez ofiarę składaną w świątyni uzyskać przebaczenie grzechów. Dzisiaj Maciek trochę o tym mówił, o przepisach i ofiarach, które były w Starym Testamencie. Żydzi utożsamiali świątynię, a wcześniej namiot spotkania, zanim świątynia została postawiona, jako centrum społeczności z Bogiem. Tam przecież miał mieszkać Bóg, tam też było miejsce święte, tam też było miejsce najświętsze, gdzie przynoszono krew ofiary, którą ziemski arcykapłan kropił nad ubłagalnią. Tak, takie słowa dla nas są troszkę nie za bardzo zrozumiałe, ale wiemy, że arcykapłan tam chodził i kropił tam przy arce, prawda? Tą krwią ofiary, która była raz w roku składana, żeby lud otrzymał przebaczenie. Gdy więc Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni, to ma na myśli, że zbliża się koniec Starego Przymierza, koniec Starego Porządku, w jaki sposób Żydzi i wszyscy, którzy chcieli zbliżyć się do Boga, uzyskiwali przebaczenie. W Starym Przymierzu ludzie uzyskiwali przebaczenie przez składanie ofiar i posłuszeństwo prawu. 613 przykazań. Choć i tak nie przestrzegali ich. Prawda? Choć myśleli, że mają życie wieczne przez posłuszeństwo prawu, to tak naprawdę czytamy dzisiaj, Maciek mówił w liście do Rzymian 3,20, przeczytał ten wiersz, że przez prawo jest co? Przebaczenie? Poznanie grzechu. Nie ma przebaczenia przez uczynki prawa. Nie ma przebaczenia przez 10 przykazań. Nieraz ludzie mówią, ja to trafię do nieba, bo zachowuję 10 przykazań. No to zdziwisz się, bo tam nie trafisz. Bo nie ma przebaczenia przez zachowywanie 10 przykazań, bo nikt z nas ich nie zachowuje. Tak? Nikt z nas do końca nie jest posłuszny Bożemu prawu i nie jest w stanie być posłuszny w taki sposób, jak Bóg by tego od nas oczekiwał. To więc Jezus mówi przez zburzenie świątyni, że nadchodzi koniec tego wszystkiego. Nadchodzi nowe przymierze w Jego krwi, czyli nadchodzi nowy sposób na uzyskanie przebaczenia. Ofiary Starego Testamentu i duża część prawa Starego Testamentu wskazywały na Chrystusa, na Jego przyjście i doskonałą ofiarę, jaką złoży za grzechy ludzi. Tym nowym sposobem przebaczenia i wejście w relacje z Bogiem jest przyjęcie przez wiarę zastępczej ofiary Pana Jezusa za nasze grzechy. Dzisiaj Pan Jezus jest naszą świątynią. Gdy w Niego wierzymy, wierzymy w to, że zmarł na krzyżu za nasze grzechy, to zostają nam one przebaczone, a do naszych serc jest posłany Duch Święty. Dzisiaj z Bogiem spotykamy się przez wiarę w Pana Jezusa. Nasze uwielbienie i nasze życie skupia się teraz na Jezusie, a nie na jakimkolwiek budynku. Chociaż mamy tutaj to miejsce, spotykamy się tutaj w tym miejscu, to miejsce jako to miejsce nie jest święte. Nie mówimy, że w tym miejscu jest Bóg. Biblia mówi, że Bóg jest ze swoim Kościołem i mieszka w sercach ludzi, a nie w jakichś budynkach. Apostoł Paweł też mówi, że nie służy mu się rękami ludzkimi,
ani nie przebywa w miejscach ludzką ręką zbudowanych. Bóg jest dzisiaj ze swoim ludem w Kościele, składającym się z żywych ludzi i w sercu każdego z nas, jeśli jesteśmy oczywiście wierzący w Jezusa Chrystusa. To On przez wiarę w Jezus, to przez wiarę w Jezusa mamy dzisiaj życie wieczne. On powiedział w Ewangelii Jana, idźmy trochę do Ewangelii Jana, troszkę dalej, 6 rozdział i spójrzmy na 54 wiersz do 56. 6 rozdział, 54 do 56. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi to jest wiara w Niego. To jest wiara w Niego. Wcześniej Pan Jezus mówi o tym. Gdy wierzymy w Pana Jezusa, to On staje się naszym pokarmem na żywot wieczny. I nie tylko kiedyś uwierzyliśmy, ale gdy codziennie wierzymy w Niego, ufamy Mu, to karmimy się tym, jak On oddał za nas życie. Karmimy się Jego ofiarą. Pokładamy nadzieję w tym, że zmarł na krzyżu za moje grzechy, że tam przelał swoją krew. I tak jakbyśmy jedli Go albo pili Jego krew. Natomiast zbudowanie świątyni w 3 dni to zapowiedź Jego zmartwychwstania. Zapowiedź zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, że ustanowi nową świątynię, w której ludzie będą mogli pojednać się z Bogiem. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że przebłagalna ofiara Chrystusa za nasze grzechy złożona na krzyżu z Jego ciała jest skuteczna. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że ta nowa świątynia, którą jest Pan Jezus, przez wiarę w Niego zapewnia nam bliskość Boga. Gdyby nie zmartwychwstał, skąd moglibyśmy mieć pewność, że faktycznie przebłagał Boga za nasze grzechy? Nie moglibyśmy mieć takiej pewności. Zresztą nie byłoby w ogóle wiary, bo nie byłoby Ducha Świętego. Bo Pismo Święte mówi, że zanim Jezus nie wstąpił do nieba i nie posłał swojego Ducha, prawda, nie został uwielbiony, to więc Duch Święty wtedy nie został posłany. A to Duch Święty odradza nasze serca. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł, mówiąc o pośrednictwie Jezusa jako naszej, jako naszej nowej świątyni, powiedział tak. Zobaczcie, pierwszy list Pawła do Tymoteusza 2:5. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 wiersz. Ale bowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, i dalej 6 wiersz, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W innym fragmencie Paweł, mówiąc o wspaniałych Bożych obietnicach dla ludu Bożego, powiedział w 2 liście do Koryntian 1:20, bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, w Chrystusie, znalazły swoje tak. To więc jeśli chcemy, żeby Bóg powiedział tak na naszą wiarę i służbę dla Niego, to musi być ona oparta na Jezusie Chrystusie. Na Niego wskazuje całe Pismo Święte, o czym czytamy w 22 wierszu naszego tekstu. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Jest powiedziane, że gdy Jezus został wzbudzony z martwych, to uwierzyli Pismu. Apostoł Jan nie mówi nam dokładnie, w jakie fragmenty Pisma uwierzyli uczniowie, ale prawdopodobnie były to te fragmenty, które mówiły o śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu. Pewnie jak teraz mówię o tym, to już macie na myśli kilka fragmentów. Choćby Izajasza 53 rozdział, który mówi o śmierci Jezusa, a później mówi o Jego zmartwychwstaniu i wywyższeniu. Mówi nawet tam o zrodzeniu Kościoła w tym fragmencie. A może Psalm 22, gdzie jest przedstawiona agonia opuszczonego sługi Bożego, a tym jest Jezus wiszący na krzyżu. Albo Psalm 16, przepowiadający zmartwychwstanie. Pytanie jest do nas, czy my wierzymy w to, co o Jezusie mówi całe Pismo, Stary i Nowy Testament, jak uwierzyli uczniowie, i czy szukamy Chrystusa w Piśmie? Czy my wierzymy w to, co o Jezusie mówi Pismo? Wiele rzeczy mówi o Jezusie Pismo. Mówi o tym, kim jest, mówi o tym, że przyjdzie ponownie, Mówi o sądzie, który będzie sprawował. Jak otwieramy Biblię, to co chcemy tam znaleźć? Bo ludzie znajdują w niej różne rzeczy, ale nie zawsze znajdują Chrystusa. Prawda? Jakiś czas temu książka na półce była Przepisy żywieniowe na podstawie Biblii. Nie mam nic przeciwko diecie z Biblii, ale Biblia nie jest o diecie. Biblia jest o Jezusie Chrystusie. Prawda? Więc co chcemy tam znaleźć? Jeśli oczywiście ktoś znalazł tam Chrystusa i dodatkowo dietę, to chwała Bogu. Ale jeśli znalazł dietę, a nie znalazł Chrystusa, no to jest problem. Prawda? Bo i tak mu to nie pomoże. Cała Biblia prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Jeśli nie znajdziemy w Biblii Jezusa, niestety niewiele nam Pismo Święte pomoże. Pamiętacie, jak Jezus powiedział do Żydów? Jana 5:39-40. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot. To więc co Żydzi znajdowali w Piśmie? Jakiś fundament dla swojej religii, prawda? Dla swoich uczynków, ale nie znaleźli tam Jezusa Chrystusa. Niestety wielu jest takich dzisiaj. Następnie widzimy, że w czasie święta Paschy, gdy Jezus był w Jerozolimie, to dokonywał również cudów, bo Jan mówi w 23 wierszu, że wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Musiały być to spektakularne, niezwykłe rzeczy, które sprawiły, że bardzo dużo ludzi zaczęło gromadzić się wokół Jezusa. Nie wiem ile, bo Pismo nie mówi nam szczegółów, ale myślę, że to, zobaczcie, święto Paschy. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy, że około 1 000 000 ludzi przychodziło na to święto do Jerozolimy. I teraz mają tutaj niezwykłego, charyzmatycznego nauczyciela, który dokonuje dziesiątki, a może setki cudów. Ile ludzi mogło się gromadzić wokół Jezusa? 10? 100? 1000? Ja myślę, że 10 tysięcy, może więcej. Cała gromada ludzi. Ogrom ludzi gromadził się wokół Jezusa. Ale co czytamy w 24 wierszu? Wydaje się, że to są ludzie wierzący, ale Jan dodaje, że Jezus nie ma do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i wiedział, że ci ludzie nie są prawdziwie wierzący. Jezus wiedział, że wiara, którą mieli ci ludzie, nie jest prawdziwą zbawczą wiarą, ale przylgnęli do Niego lub uwierzyli w Niego powierzchownie z powodu cudów, a nie dlatego, że pragnęli mieć przebaczone grzechy i szukali życia wiecznego. Myślę sobie, że nie jeden współczesny ewangelista ucieszyłby się, gdyby 10 tysięcy ludzi podniosło rękę i powiedział, kto chce przyjąć Jezusa? 10 tysięcy ludzi. Świetnie to by wyglądało w statystykach. Dzisiaj przez moje kazanie nawróciło się 10 tysięcy ludzi. Jezus mógłby to napisać w swoim raporcie misjonarskim. Ale czy ci ludzie byli prawdziwie wierzący? No czytamy, że nie. Pomimo tego, że byli zdeklarowani w jakiś sposób, przyszli do Niego, a nawet byli zainteresowani Nim, to nie byli prawdziwie wierzący. Nawet tutaj jest dosyć ciekawa gra słów w języku greckim. W 23 czytamy, a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał, a w 24, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I słuchajcie, bardzo ciekawa jest gra słów, bo czytamy, że wielu uwierzyło w Niego, ale w 24 jest, że sam Jezus nie wierzył w nich. To jest ciekawe, nie? Wielu uwierzyło w Niego, ale Jezus się im nie zawierzył. Albo Jezus im nie wierzył. Prawda? W Biblii Tysiąclecia ten fragment jest przetłumaczony w taki sposób. Jezus natomiast nie zawierzył im samego siebie, bo wszystkich znał. U nas jest to nie ufał. Ale właśnie oryginalne greckie słowo jest, że On nie zawierzył im samego siebie. Albo wiedział, że są niewierzący. Natomiast z 25 wiersza wiemy, że nie zawierzył im samego siebie, albo nie ufał im, bo wiedział doskonale, co jest w sercach tych, którzy deklarowali, że uwierzyli w Niego. To jest kolejna rzecz, która świadczy o Jego boskości. Pan Jezus znał serca wszystkich ludzi. Znał ich myśli, motywacje i dążenia, bo jest Bogiem, a tylko Bóg zna serca wszystkich ludzi. Ja mogę znać twarze wszystkich, którzy przychodzą na nabożeństwo, albo jeszcze trochę ludzi z miasta i moich sąsiadów, ale Bóg zna każdego z nas nie tylko z wyglądu, ale zna każdego z nas, z naszych myśli, motywacji i dążeń. Zwróćcie uwagę na słowa modlitwy Salomona przy poświęceniu świątyni. To jest pierwsza Księga Królewska, 8:39. Pierwsza Księga Królewska, 8:39. I czytamy tak. Salomon tu się modli tak. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. To jest modlitwa Salomona podczas poświęcenia świątyni. Salomon modli się i mówi w trakcie modlitwy, że ty jedynie, Boże, znasz serca, czyli znasz myśli, znasz dążenia, znasz plany i pragnienia. Kogo? Wszystkich ludzi na całej ziemi. Naprawdę to jest możliwe? 8 miliardów ludzi? I Bóg zna wszystkie myśli wszystkich ludzi. No tak mówi Pismo, że zna wszystkie myśli wszystkich ludzi. A zobaczcie, co jest powiedziane o Jezusie. O nikim nie potrzebował świadectwa, bo sam wiedział, co było w człowieku. To samo, co o Bogu w Starym Testamencie jest powiedziane tutaj o Jezusie Chrystusie, że On znał serca wszystkich ludzi. Niesamowite. Jezus wiedział, że nie mają prawdziwej wiary. Wiara to coś więcej niż deklaracja. Wiara to coś więcej niż podniesienie ręki, że chcę iść za Chrystusem. Czy nawet wypowiedzenie słów, że Jezus jest moim Panem. Słyszałem, że niektórzy twierdzili, że jeśli ktoś nie jest wierzący, to nie jest w stanie wypowiedzieć tego zdania. Jezus jest moim Panem. Już samo wypowiedzenie jakby miało sprawiać, że ktoś jest wierzący i Duch Święty umożliwiałby człowiekowi wypowiedzenie tego zdania. Ale to są głupoty. Bo list do Rzymian nie mówi, że nie jesteśmy w stanie jako niewierzący wypowiedzieć tego zdania, że Jezus jest moim Panem, tylko człowiek niewierzący nie jest w stanie wyznać swoim sercem, że Jezus nie jest jego Panem. Dzisiaj jakbym poszedł na ulicy i dał 100 ludziom za wypowiedzenie, że Jezus jest twoim Panem, to pewnie nie jeden by się zgodził. Sporo kasy bym musiał wydać i pewnie otrzymałbym wiele deklaracji, że Jezus jest jego Panem. Ale czy to byłaby prawdziwa wiara? Wiele lat temu, kiedy byłem misjonarzem w Nowym Dworze Gdańskim i dzieliłem się z ludźmi Ewangelią na ulicy i pamiętam takich 2 chłopaczków, których widziałem, siedziało na ławce. Mówię w parku, porozmawiam z nimi. Podeszłem, porozmawiałem i próbowałem z nimi rozmawiać i zwiastować im Ewangelię. No i wyjaśniłem im Ewangelię, a na końcu mówię, wiecie co, no teraz musimy się pomodlić o przyjęcie Jezusa. Chcecie się pomodlić? Kiwnęli głowami, że chcą się pomodlić. I wyznali, że Jezus jest z Panem. Ale tak się przestraszyli, że już więcej nie chcieli się ze mną spotkać. Czy to znaczy, że byli wierzący? No nie. Po prostu zostali przeze mnie może zmanipulowani, prawda? Albo tak się poczuli. Ja nie odczułem, że ja manipuluję jakoś nimi, ale oni się poczuli zmanipulowani i po prostu oni byli tak przestraszeni, bo pierwszy raz w życiu spotkali takiego wariata, który przyszedł, mówił im Ewangelię i jeszcze teraz każe im się pomodlić o przyjęcie Jezusa Chrystusa. Więc nie chcieli ze mną więcej mieć żadnego kontaktu. Ale powiedzieli, że Jezus jest ich Panem. Niestety to nie była prawdziwa, to nie była prawdziwa wiara. I jest sporo takich ludzi. Jest wiele fałszywej wiary. Bo wiara to coś więcej niż zainteresowanie cudami, czy nawet deklaracja, że jest się wierzącym. Jan często obnaża fałszywą wiarę w Ewangelii Jana. Tak naprawdę znaczna większość ludzi, którzy mówią, że wierzą w Pana Jezusa, nie ma prawdziwej wiary. Gdybyśmy zrobili dzisiaj jakąś ankietę na ulicy, to usłyszelibyśmy wiele twierdzących odpowiedzi na pytanie, czy wierzysz w Jezusa. Jednym z takich przykładów są ludzie wspomniani przez Jana, ale nie było tam ani pokuty, nie było upamiętania, nie było chęci niesienia krzyża Chrystusa, nie było zaparcia się samego siebie. To, co było, to towarzyszyły im jakieś silne emocje. Byli zafascynowani cudami. Może niektórzy z nich sami ich doświadczyli, ale nie zostało to powiązane wszystko ze zbawczą wiarą. Czy rozumiemy, że część ludzi, których Jezus uzdrowił, poszła do piekła? Czy wiemy o tym? Mamy 10 trędowatych, których Jezus uzdrowił. I tylko jeden przyszedł podziękować i otrzymał życie wieczne. Jezus się zapytał, a gdzie pozostali? Gdzie jest 9? Czyli to, że Bóg cię uzdrowił, wcale nie świadczy o tym, że jesteś zbawionym człowiekiem. Jezus właśnie chce, żebyś od uzdrowienia przyszedł do jakiego miejsca? Do zbawienia. Od doświadczenia cudu, żebyś przeszedł do miejsca, gdzie uznasz Go Zbawicielem i swoim Panem, na nowo się narodzisz i staniesz się Jego uczniem. Ci ludzie, o których czytamy w naszym fragmencie, nie zaufali Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi od grzechu i nie poddali Mu swojego życia. Nie było tam osobistej więzi z Chrystusem i zaufania do Niego. Była to pusta wiara, która nie przynosiła owoców, nie miała nowego narodzenia, nie przemieniała życia człowieka, jedynie sprawiała zainteresowanie, może z powodu silnych emocji. Trochę lepiej ci ludzie się poczuli. Można się poczuć trochę lepiej, jeśli towarzyszą nam silne emocje? Można, prawda? Jeśli doświadczamy jakiejś euforii, dużo radości, to często i ból potrafi jakiś minąć. To więc, gdy jesteśmy bardzo poruszeni, może nam się wydawać, że prawdziwie wierzymy, ale nie była to prawdziwa wiara. Często pada pytanie w związku ze zbawieniem. Czy wierzysz w Jezusa? A może raczej powinniśmy postawić pytanie, czy Jezus wierzy w Ciebie? Czy Jezus wierzy w Ciebie? Chodzi mi o to, czy to, co myślisz o swojej wierze w Jezusa, jest tym, co o Twojej wierze myśli Chrystus. Czy to, jak oceniasz swoją wiarę, jest tym, jak ocenia ją Chrystus? Czy nasze wyznanie i życie wskazuje na prawdziwość naszej wiary i na to, że naprawdę Mu ufamy? Czy nasza wiara przechodzi próbę i pod wpływem doświadczeń okazuje się prawdziwa i cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, jak mówi Piotr w swoim liście? Jeśli masz taką wiarę w Jezusa, która przechodzi próbę, pokutuje, zaparła się samego siebie i bierze na siebie krzyż wynikający z Ewangelii, idąc za Jezusem, to jest to wiara zbawcza, jeśli masz taką wiarę. Czytałem kiedyś o pewnym wydarzeniu, które dobrze ilustruje, na czym polega prawdziwe zaufanie Chrystusowi. Była kiedyś wycieczka w mennicy, w której produkowano monety. Zwiedzający przechodzili obok kotłów z roztopionym metalem. Przewodnik powiedział, że jeśli ktoś zanurzy rękę w wodzie, a następnie poleje się trochę roztopionego metalu na rękę, to nie odniesie żadnej szkody i ten metal spłynie. Wszyscy twierdzili, że świetna historia i wierzą, że tak jest. Wtedy przewodnik się zapytał, kto chciałby spróbować. Tylko jedna osoba się zgłosiła. Kobieta, która powiedziała, że chciałaby zobaczyć, czy faktycznie tak jest. To więc przewodnik wziął trochę rozgrzanego metalu, najpierw ona zanurzyła rękę w wodzie i polał na jej dłoń. I faktycznie ten metal spłynął po niej i nie zrobił jej krzywdy. Wszyscy mówili, że wierzą, ale tylko jedna osoba zaufała. Mam nadzieję, że nie tylko wierzymy, ale naprawdę ufamy Chrystusowi, bo tylko taka wiara prowadzi do zbawienia i czyni nas Jego uczniami. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękuję Tobie za Twoje słowo, za to, że zburzyłeś tą starą świątynię i pobudowałeś nową. Wiemy, że świątynia została zburzona wiele lat później. Faktycznie ten nowy porządek przyniosłeś i dzisiaj jest nowe przymierze w Twojej krwi. I przez wiarę w Ciebie, jak Maciek dzisiaj mówił przy wieczerzy, możemy otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne. Nie musimy starać się przez ofiary Starego Testamentu, przez ofiary ze zwierząt, czy przez posłuszeństwo prawu, chociaż chcemy być posłuszni Twoim przykazaniom, bo nasza miłość do Ciebie wyraża się w tym, że chcemy być posłuszni Twojemu Słowu, ale wiemy, że nie przez to jesteśmy zbawieni. Panie, dziękujemy Ci i proszę Cię, abyśmy dobrze to zrozumieli i byśmy prawdziwie w Ciebie uwierzyli, żeby nikt z nas nie miał fałszywej wiary, która nie zbawia. Ochroń nas przed tym, żebyśmy, Panie, nie ulegli jakiemuś oszustwu, zwiedzeniu i doświadcz naszą wiarę, aby się okazała ona prawdziwa i wypróbowana w próbach, jak mówi Twoje Słowo. Żebyśmy byli sami pewni, że idziemy dobrą drogą.
Amen.